Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest Stanisław Słonina z Bioproducts Center.
Czy słyszałeś o niezwykłych właściwościach gorczycy? Jej biopole ma działanie lecznicze. Usuwa migreny, zmęczenie, bezsenność i bóle reumatyczne. Polecamy maty, poduszki, pokrowce na siedzenia dla kierowców. Bioproducts Center. Stanisław Słonina. 773-965-6133. A my już jesteśmy. Pan redaktor Andrzej Jarmakowski.
Dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie. Witam. Pięć tematów, panie redaktorze, tak trochę spontanicznie z mojej strony, ponieważ wiem, że zawsze z Jackiem przygotowywaliście sobie te tematy zawczasu. No ja będę dzisiaj pana słuchać, starać się komentować. No, proszę zaczynać.
Bardzo prosił. No zaczynamy od Chicago, bo oczywiście trwają wybory w Chicago.
Tak.
Oczywiście nie wiemy, jakie są wyniki. Jedno wiemy na pewno, że frekwencja będzie stosunkowo wysoka.
Fajnie.
Jeszcze nie mamy dokładnych liczb, no bo jeszcze jest do głosowania. Najwięcej osób głosuje w tych ostatnich 2 godzinach zawsze, ale pamiętajmy, że bardzo wiele, bo ponad 30% uprawnionych do głosowania głosowało we wczesnych wyborach.
Tak.
Mówię tutaj zarówno o głosach wysłanych pocztą, jak i o tych głosach oddanych w tych punktach wczesnego głosowania.
Tak. No i pani burmistrz już tak przewiduje swoją porażkę.
No, powiem szczerze, wczoraj oglądałem sondaż. Pani Lightfoot była na 2. miejscu w sondażu za Wallacem. 3. był ten, powiedzmy, kandydat Johnson. Ako nie należy on do moich favor kandydatów, bo on obiecuje nam wielkie podwyżki podatków, prawda?
Tak.
Także to wcale bym nie był jakiś wielki, nie należy do jego wielkich zwolenników. Także zobaczymy, jak to będzie. Na razie nie mamy co komentować.
Nie mamy co komentować.
Na wyniki na pewno będziemy komentować i to sporo jutro.
A wie pan, że ja przeczytałam, co ona myśli, dlatego chciałam tak troszeczkę się wtrącić, bo ona już tak zapowiada, wie pan, że jeśli by przegrała, no to dlatego, że to dyskryminacja jest i niechęć do kobiet, szczególnie tych kolorowych. No tak to, mówi.
No ja wiem, ja też to słyszałem. No oczywiście przecież.
Czyli takie trochę ja wyświechtane wiem, hasła, tak? Dyskryminacja.
Dla mnie to takie wyświechtane hasła.
Dokładnie.
No wyświechtane hasła, to oczywiście nie o to chodzi. Ja myślę, że ona popełniła jednak jako burmistrz Chicago sporo błędów, prawda?
Tak,
jakby chyba nie do końca czuła to miasto, pochodząc z Ohio. On jest bardzo zdolnym adwokatem. Jeden z moich przyjaciół pracował z nią razem w firmie adwokackiej. Także,
panie redaktorze, tylko ja nie rozumiem jednego. No jest wykształcona, jest prawnikiem, tak? No prawa nie stosuje trochę, nie? Bo to, co zrobiła, tak jak mówiliśmy wczoraj, to bezprawie w Chicago jednak się rozpanoszyło i nie można tutaj wszystkiego zrzucać na pandemię, nie można obwiniać pandemii o ten wzrost przestępczości. Jednak ona popełniła bardzo, bardzo poważne błędy, które teraz ją będą kosztowały.
To się okaże za parę godzin.
Tak.
Ja bym tutaj dyskutował. Będziemy pewnie jutro o tym mówić. Także ten temat sobie zostawię na jutro, bo ja nie jestem zwolennikiem takiego, wie pani, bo ona, moim zdaniem, ona miała, to jest niepopularne, co powiem w tej chwili, dobra? To powiem coś niepopularnego, ale ona miała rację, kiedy nie zgadzała się na te takie policyjne pościgi na przykład, prawda? No bo to nie jest Hollywood i tutaj nie kręci się filmu z Sylwestrem Stallone, żeby te policyjne radiowozy, wie pani, przy okazji rozwaliły pół miasta, no.
Tak.
Goniąc jakiegoś, ale na serio, to pamięta pani przypadek taki, kiedy policjant, no, uciekał, co prawda, to był 12-latek, uciekał przed policjantami i policjanci go zastrzelili.
No tak, no, tylko no, tam były pani, pewne niuanse w tej sytuacji.
Były niuanse, prawda,
tak.
Ale ja powiem tak, weź ty się, gościu, bo to jest tak, że ty faceta strzelając skazujesz na śmierć.
Tak.
Zwłaszcza, że ci policjanci nie strzelają w nogi, nie strzelają, oni strzelają, żeby zabić.
No wie pan, i to jest tragiczne, tylko że tutaj jest też taka sytuacja, wytłumaczmy to, przybliżmy to, bo może słuchacze nie pamiętają, chodzi o chłopaka, który szwendał się w nocy, tak?
Tak,
gdzie
tak.
Byli rodzice, gdzie, czy rodzice pilnowali tego dzieciaka, czy nie. Policjant też ma prawo zakładać, że to może być gang, że to może być jakiś kryminalista, więc wie pan, łatwo jest to wszystko dzisiaj nam komentować, trudniej by było, gdybyśmy byli na miejscu tego policjanta, bo on też się może obawiać o swoje życie.
Prawda, to jest wszystko racja. Ja jednak śmiem twierdzić, że wolałbym, żeby ci policjanci, no bo to było, przepraszam, to było na Yardzie, to było na Eli, mm-hmm. prawda, tak zwanej,
tak.
Gdzie on uciekał. Wie pani, a gdyby uciekł, no to co? Czy warto go skazać na karę śmierci z tego powodu, że ucieka? No, po prostu...
No ja miał broń się... przy sobie, więc nie wiadomo, czy
nie,
on by kogoś...
A właśnie
nie miał?
Okazało się, że broni nie miał.
Nie miał.
Nie miał broni, nie miał broni przy sobie. Właśnie broni nie miał przy sobie.
Jest pan pewien?
Tak, jestem pewien. W ogóle z policją to jest tak, że bardzo często później na miejscu znajduje się broń nagle, ale to nie broń tych ludzi, którzy zostali... W ogóle to jest tak, ja tutaj odwołam się do Gazety Uniwersytetu Polia, mm-hmm. oni wymają taką swoją gazetę i tam studenci wyliczyli, że policjanci zastrzelili w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym roku 2183 osoby.
Mm-hmm.
Trochę dużo, wie pani, jakbyśmy mm-hmm. popatrzyli. Ja bym...
Tylko, że ja się zastanawiam, wie pan, zawsze jak się to o tym mówi, ja nie bronię policji. Nie bronię. Tylko, że jak mnie policja zatrzymuje, nikt do mnie nie strzela, wie pan. Ja trzymam rączki na kierownicy, grzecznie podaję to, co trzeba, nie wysiadam z samochodu, nie cuduję, nie uciekam, więc zachowuję się tak, jak prawo ode mnie oczekuje.
No i wiele przypadków policjanci w takiej sytuacji wobec poprawnie zachowujących się osób, policjanci nadużywali broni, prawda? Nadużywali prawa. Niestety mi się wydaje, że jest pewien problem ze szkoleniem policji, jest problem z ich profesjonalizmem. Natomiast do tego konkretnego przypadku, no dobra, no gościu, no naprawdę tutaj on... Policjant, nie było żadnego zagrożenia dla policjanta. Z formalnego punktu widzenia niby jest wszystko okej, ale moim zdaniem nie jest okej. No, umówmy się, że no, zastanów się, zanim będziesz strzelał troszeczkę, pomyśl trochę. No.
Zanim będziesz odbierał życie, tak?
Tak, zanim odbierzesz życie komuś, pomyśl trochę, zastanów się.
Tak.
No, ja bym jednak proponował takiej wstrzemięźliwości trochę, no.
Panie redaktorze, a jeszcze krótko. Ona kibicowała również stanowi Illinois, który wyeliminował kaucję gotówkową i sama w ten sposób też zaostrzyła falę przestępczości. No, ona to trochę napędza ten problem sama.
Ostatnio, jeżeli chodzi o statystyki przestępczości, akurat w Chicago troszeczkę spadła przestępczość.
Na całe szczęście.
Także to akurat nie jest tak tragicznie zupełnie,
tak.
Ale rzeczywiście on tutaj podejmowany wiele kontrowersyjnych decyzji.
Mhm.
Trochę Lori Lightfoot dostała, ja nie chcę tu występować jako jej obrońca oczywiście, ale trochę ona dostała w spadku po poprzednim burmistrzu,
Mistrzu.
Po Ramie Emanuelu. Tutaj ona kiedyś nazwała tego szefa policyjnego związku zawodowego idiotą, prawda?
No, wie pan...
W spadku po Emanuelu.
Tak, tylko że ona wielokrotnie obraża różnych
tak.
osobników.
A propos, w tym przypadku to ja powiem tak. Wie pani co? Zacytuję Napoleona. Napoleon powiedział jedną mądrą rzecz. Prawda nie obraża.
To znaczy co? Że jak powiem na przykład panu, że pan jest idiotą, to pan się nie może obrazić.
No, ma pani prawo takie. Mhm. Ma pani prawo. Jesteśmy osobami publicznymi.
No właśnie, jesteśmy osobami publicznymi.
Prezentujemy swoje poglądy. Wobec tego ktoś może nam powiedzieć, że jesteś idiotą.
Tak, no takie właśnie, jej można powiedzieć.
Mhm. Jej można powiedzieć, ale pani też może, ale to działa dwie strony. Pani
jak,
też może
jak najbardziej.
To mi po... Też
tylko, że ona stronę. Często używała też wulgaryzmów, wie pan. No
tak,
tutaj
tak,
bym się
tak.
trochę hamowała w tej prawdzie i w rzucaniu takich rzeczy, wie pan. Bo jednak wymaga się od takiej osoby, która takie stanowisko zajmuje, jakiejś kultury, wie pan, jakiegoś poziomu, jakiejś elegancji. Mnie wiele jej posunięć nie podoba się, jej zachowanie mi się nie podoba, wie pan. No, no nie podoba mi się po prostu. Dyskryminowanie dziennikarzy na tle rasowym, wie pan, to są takie rzeczy, które by panu nie uszły na sucho. Jej uchodzą na sucho.
Jej uchodzi na sucho więcej rzeczy. Jej uchodzi, już nie chcę tego tematu kontynuować, bo zaraz zostanę okrzyknięty tutaj osobą strasznie niepoprawną politycznie i tak dalej. Jej uchodziło więcej na sucho.
Tak? I nie chce pan wchodzić w szczegóły.
No, nie chcę wchodzić w szczegóły, zostawmy to.
No może wtedy powinna się podać do dymisji, wie pan? Właśnie ta elegancja może już powinna jej wtedy podpowiedzieć, czy jakieś wychowanie, że należałoby już podać się do dymisji po różnych swoich takich dziwnych wybrykach, bo chyba to pan ma na myśli. No i nie tylko jej wybryki, bo tam jeszcze jedna pani też miała takie podobne.
No dobra, w porządku, tutaj wyborcy zadecydują.
Tak
tutaj
jest.
Wyborcy zadecydują, także będziemy komentować wyniki wyborów, będziemy komentować jutro, o ile je będziemy znali, bo tutaj może być tak, że mogą być liczone dosyć długo wynik. Chociaż biorąc pod uwagę, że głosy pocztowe są już policzone, że będą znane szybko wyniki wczesnego głosowania, to my prawie 40% głosów będziemy znali po 7 wieczór.
No to wspaniale. Panie,
także będziemy mogli coś powiedzieć wtedy, prawda?
Panie redaktorze, szybciutko blok reklamowy. Proszę zostać ze mną i wracamy.
Ważna wiadomość z biura Polamer.
Już teraz zaplanuj podróż do Polski i skorzystaj z niskich cen. Specjalna oferta na wyloty wiosną do Warszawy, Krakowa i innych miast w Polsce. Ceny już od $465 z walizką podręczną. Przeloty lotem, Swiss albo Lufthansa. Wyloty jesienią od 4 września do Polski. Ceny od $463 z walizką podręczną.
Dzwoń do Polameru już dziś. Ostateczna cena biletu zależy od dat podróży, dostępności taryfy i oferty przewoźnika. 773-685-8222. Polamer.
Pawłowi wyślemy przekaz na konto, Ania odbierze dolary w banku, ale co z mamą?
Nie martw się. Mamie pieniądze przyniesie do domu listonosz. Zamówimy dostawę gotówki w US Money Express.
Tylko US Money Express oferuje dostawę gotówki do domu odbiorcy na każdy adres w Polsce. Zadzwoń lub odwiedź twojego agenta US Money Express i zamów dostawę gotówki. Przeliczymy dolary po najlepszym kursie, a listonosz szybko i bezpiecznie dostarczy złotówki twoim najbliższym w Polsce. US Money Express 1-888-273-0828. US Money Express. Zawsze po najlepszym kursie.
I już jesteśmy, panie redaktorze. Kontynuujemy.
Jesteśmy. No, przejdźmy do Ukrainy wobec tego, bo tam się dzieją bardzo ważne rzeczy.
Tak.
Też muszę kontrolować czas w miarę szybko.
Tak jest.
No więc sytuacja jest taka, że Rosjanie są mniej więcej 2 kilometry od centrum Bachmutu w tej chwili. Mhm. Między 1800 a 2000 metrów ukraińskie źródła podają i one pewnie tak to w istocie jest. Rosjanie dokonali tam pewnych postępów okupionych gigantycznymi stratami. Ja myślę, że Ukraińcy się wycofają z tego miasta, oddadzą je Rosjanom. Ono nie ma strategicznego znaczenia żadnego, żeby było jasność. Także oni po prostu prowadzili tam walkę, żeby wykrwawić tą rosyjską armię. Nie zapominajmy, że Rosjanie tracą około 1000 zabitych dziennie w tej chwili.
Panie redaktorze, to teraz pytanie to samo, co zadałam panu wczoraj. Jakie są straty po drugiej stronie? Bo mówimy o Rosjanach. Jakie są po drugiej stronie? Bo chyba ci mają mniejszy zasób w ludziach, tak?
No, ci mają, wie pani, zawsze strona atakująca ma większe straty, prawda? Mhm. Ponadto doskonale wie pani, niech pani pamięta, jednak Ukraińcy odrobili lekcje po 2014 roku.
Tak.
Ich dowódcza kadra, kiedy zajęli Krym i zajęli część Donbasu, wszyscy kończyli amerykańskie akademie wojskowe.
Czyli są lepsi niż...
Są lepiej wyszkoleni, są, że tak powiem, w ogóle myślą w trochę inny sposób. Oni nie mają takiej mentalności, żeby iść do przodu atakując. Niech pani pamięta, przez długi czas w rosyjskiej armii nie było komendy padnij.
Tylko idź.
Tylko idź do przodu.
Tak, i gij.
I teraz Putin zmobilizował tych 300 tysięcy ludzi i oni są źle wyposażeni. Oni są po 7-10-dniowym, 14-dniowym przeszkoleniu.
Tak jest.
No, czyli wie pani, że jest to żadne przeszkolenie.
No żadne i oni teraz, pewnie od razu giną.
I teraz mają przeciwko siebie zawodowców, nawet jeszcze uzbrojoną w dobrych zachodnich broń, które tylko czekają, jak oni idą do przodu i robią bum bum, prawda? No także ci Rosjanie mają straty większe, co nie znaczy, że Ukraińcy nie mają. Ukraińskie straty ocenia się na około 120 tysięcy zabitych.
Wie pan co, no ja przeczytałam 250 tysięcy.
Ja nie mówię o cywilach, ja nie mówię o cywilach. Okay. Ja nie mówię o cywilach, ale my nie jesteśmy w stanie w ogóle w tej chwili określić strat, no bo pamiętamy miasto Mariupol, prawda? Tak, tak. Ono miało 400 tysięcy mieszkańców przed wojną.
Tak.
Doliczyliśmy się mniej więcej 120 tysięcy zabitych po stronie cywili tam. Ale część wywieziono do Rosji, część nie wiadomo gdzie jest, część być może pochowano gdzieś w jakichś grobach, także to wszystko się okaże po wojnie. Ja myślę, że te straty są znacznie wyższe.
I może też nie podaje nam się takich naprawdę prawdziwych...
No bo nie ma kto podać, bo te straty, pamiętajmy, że Mariupol jest pod rosyjską okupacją, czyli kto ma podać te straty? No nikt nam tych strat nie poda. Rosjanie wywieźli dzieci z Mariupola, to my wiemy, prawda?
A po stronie ukraińskiej kto by nam podał prawdę? Podaliby nam?
Oczywiście, ja myślę, że tak. Wie pani, oni są bardziej...
Bo nie mogłam się tak za bardzo doczytać.
I oni są, proszę panią, bardzo ostrożni. Oni, jak zauważymy różne dane, to oni często nawet wolą podać niższe dane strat rosyjskich, bo nie chcą, żeby wyglądało nieprawdopodobnie. Oni raczej są dosyć... Ale oczywiście oni też otwarcie mówią, że nie znają pełnych strat po stronie rosyjskiej.
Rozumiem.
No bo skąd mają znać.
No właśnie i trudno też nam wywnioskować.
I nam, tak, absolutnie tak. Także wiemy, że te straty są duże. W tej chwili Rosjanie tracą od 800 do 1000 żołnierzy dziennie tracili. Co więcej, Rosjanie próbowali robić na południu Ukrainy ofensywę taką. Zdaniem próbowali na kilku kierunkach przechodzić do, jakby to powiedzieć, kontrataku, gdzie byli przez cały czas w defensywie. Ukraińcy twierdzą, że to nie jest co prawda żadna rosyjska ofensywa, że oni starają się wybadać ukraińską obronę w ten sposób.
Aha. Takie rozpoznanie.
No dzisiaj mamy i to jest taka następna ważna wiadomość, mamy bardzo dużo ataków fedronów na miasta. I to też Ukraińcy mówią, że to też jakby bardzo wiele tych dronów zestrzelono, część zawsze dolatuje celu, bo to nie ma tak na wojnie, że się zestrzeli 100%, prawda? Też nie przesadzajmy.
Tak.
Także też część tych dronów dochodzi celu. To są drony samobójcze, to są drony te irańskie drony jednorazowego użytku. No, wyrządzają one jakieś tam szkody, aczkolwiek powiedzmy sobie strategicznego znaczenia one nie mają jakiegoś generalnego, aczkolwiek zwłaszcza te ataki na infrastrukturę krytyczną tak zwaną, to takie bardzo modne słowo obecnie, no powodują, że nie ma prądu tu i tam i tak dalej, bo wywalają sieci wywalają transformatory i tak dalej, prawda?
Tak.
Także no to jest kłopot z tym. Także to się działo dzisiaj. Na południu te różne ofensywy zostały rosyjskie, takie pseudoofensywy powstrzymane. Jak mówią Ukraińcy, starają się wybadać. Natomiast Ukraińcy zaatakowali udanie dronami też willę Putina na Krymie.
Oj.
I tutaj walnęli willę Putina na Krymie. Także Putin nie będzie miał gdzie dobrze wypoczywać. I dobrze mu tak.
Niedobrze. Biedak.
Nie żałuję go. Powiem szczerze. Tak to jest. Także tyle na Ukrainie, ale niestety mamy następne tematy i to mamy tematy gorące, bo Mołdawia dzisiaj stała się gorącym tematem, prawda?
No to musi nam pan przybliżyć ten temat.
Przybliżę w ten sposób, że jak wiemy od dawna informowano, że Rosjanie tam szykują jakąś przewroty, Mołdawia obrała prozachodni kurs w Naddniestrzu, takiej prowincji, to taki wąski pasek, jak się na mapę popatrzy, kilkunastu kilometrów, taki wąski pasek, tam oczywiście mniejszość rosyjska ma większość, tam też stacjonują na prawym kaduka oczywiście regularne oddziały armii rosyjskiej. Ale Mołdawia obrała prozachodni kurs, chce wstąpić do Unii Europejskiej, myśli o wstąpieniu do NATO. Partia taka prorosyjska, partia Mołdawii, założona przez mołdawskiego oligarchę, który uciekł do Rosji, żeby była jasność, który uciekł z Mołdawii, bał się siedzieć w Mołdawii, uciekł do Rosji, organizowała od rana demonstracje, zwożono ludzi autokarami, tych ludzi nie wpuszczono do Kiszyniowa. No i przez cały czas trwają z policją starcia i tak dalej. Rosjanie oczywiście Mołdawii grożą, że wprowadzą swoje wojska i czekamy, zobaczymy, co się wydarzy. Przez cały czas w Mołdawii była sytuacja niezwykle niespokojna. Ja wielokrotnie mówiłem w Reflektorem po świecie w poprzednich dniach, że Mołdawia może być następnym celem Putina. I wszystko wskazuje, że
pan się nie mylił.
Może. No akurat tutaj trudno się było mylić, bo wszyscy mówili o tym. Wywiad amerykański informował, wywiad brytyjski informował o tym, prawda? Także to była taka tajemnica Poliszynela trochę. Zasługa moja w tym jest tutaj żadna oczywiście, ale no rzeczywiście wygląda, że Mołdawię sobie obrali za cel i będą kombinować, żeby dokonać tam albo jakiegoś prorosyjskiego przewrotu, co wątpię, aby im się udało, ale no zobaczymy. Będziemy tą sytuację obserwować. Wiemy, że są tam niepokoje w tym kraju. I w tej chwili jest już tam noc oczywiście, także tam panuje w tej chwili w miarę spokój. Co będzie jutro, zobaczymy. Ale pamiętajmy, że Mołdawia to jest takie miejsce następnego celu. Rumunia jest tym bardzo zainteresowana też, co się w Mołdawii dzieje, bo to bezpośrednie pogranicze z Mołdawią mają, prawda? Czym ta prorosyjska partia w ogóle miała absurdalne hasła, te demonstracje są pod absurdalnymi hasłami, że oni się nie zgadzają, żeby Mołdawia przystąpiła do wojny przeciwko Rosji po stronie Ukrainy. Mołdawia takiego zamiaru nie miała. W każdym demonstracje są pod hasłem pomóc nam może tylko Rosja. Także jak ktoś myśli, że mu Rosja pomoże, to niech sobie jedzie do Mołdawii w tej chwili. No i następny temat, widzę, trzeba tutaj.
No bo pięć tematów, panie redaktorze,
no,
pięć.
Także jeszcze mamy, myśmy nie zdążyli paru tematów wczoraj oczywiście, bo to tak z reguły jest, no ale jest temat bardzo ważny.
Tak.
Jest temat bardzo ważny, bo oto Wielka Brytania zawarła porozumienie handlowe z Unią Europejską po Brexicie. Brexit nastąpił, jak pamiętamy, dosyć dawno już, prawda?
Tak.
No i Brytyjczycy mieli fatalną sytuację gospodarczą. Brakowało warzyw, brakowało sałaty zielonej, bo Hiszpanie się obrazili na Hiszpanów i nie na Anglików i się odgrywali za stare dzieje. Umówmy się, no trochę się odegrali na Brytyjczykach, nie dali im sałaty, którą głównie Brytyjczycy importują z Hiszpanii.
No, oj, oj, oj.
No to dobre, nie dali im sałaty, zawarto porozumienie. Najważniejsze...
O sałatę.
Sałata,
no wygłupiam się.
Sałata to małe piwo oczywiście w tym wszystkim, ale zawarto porozumienie z Irlandią Północną. To porozumienie rozwiązuje wszystkie problemy związane z Irlandią Północną. No bo jak pani popatrzy na mapę, to jest tak. Wielka Brytania wystąpiła z Irlandii, wystąpiła z Unii Europejskiej.
Tak.
Irlandia Północna jest częścią Zjednoczonego Królestwa, a Irlandia jest członkiem Unii Europejskiej.
No i właśnie.
No jest... i teraz jest Irlandia Północna, która jest takim granicznym terytorium, gdzie obowiązywał trochę specjalny status. I teraz zawarto porozumienie handlowe dla Irlandii z Irlandią, z Unią Europejską i które będzie obowiązywało także w Irlandii Północnej. Także tutaj tego konfliktu nie będzie. Brytyjczycy mieli straszne gospodarcze kłopoty i tu patrzę się na sondaż Reutera, który był prowadzony w zeszłym tygodniu i otóż 68% Brytyjczyków uznało, że wystąpienie z Unii Europejskiej było błędem.
No proszę.
I większość by teraz, oczywiście to jest niemożliwe w tej chwili, Brytyjczycy nie wstąpią zaraz do Unii Europejskiej, to hola hola, nie tak szybko, drodzy Brytyjczycy, nie trzeba było występować, ale będziecie pewnie parę lat w poczekalni jakiejś czekać, zobaczymy co będzie potem. Umówmy się, no bo cały czas jest też problem Szkocji. Szkocja, która myśli też o niepodległości.
No tak.
Od czasu do czasu. No ale teraz, dobra, ale Szkoci chcieliby też być w Unii Europejskiej. Także tutaj problemów będzie jeszcze z Wielką Brytanią, myślę, będziemy mieli bardzo dużo. Bardzo dużo. No ale może byśmy przeszli do, bardzo się cieszę, tamto porozumienie jeszcze ma jeden ważny punkt, dotyczy także rybołówstwa i zarybiania. Tutaj Islandia była bardzo istotną stroną. Oni protestowali przeciwko Brytyjczykom, którzy za dużo łowili ryb, przekraczali swoje limity, bo jak wiemy, tam w połowie istnieją coś takiego jak połowowe limity, bo chodzi o to, żeby nie wyłowić tych wszystkich ryb z Oceanu Atlantyckiego, prawda?
Tak.
Żeby coś tam jeszcze zostało. Także tutaj oni oskarżali Brytyjczyków, że oni ciągle przekraczają te limity. Tutaj zawarto porozumienia, zaś pilnować tego będzie marynarka wojenna. Także radzę przestrzegać porozumień zawartych, bo się może źle skończyć.
Trzeba być grzecznym.
Trzeba być grzecznym. No i mamy sport. No i mamy sport. Chyba dzisiaj tenis, myślę, był najważniejszy. Hubert Hurkacz wygrał z Rosjaninem po ciężkim boju. Mm-hmm. Jakimś, w ogóle nie wiem dlaczego tak. A Magda Linet niestety z Wawarą Garczawą przegrała w Austin. Z Garczewą. Co mnie bardzo zmartwiło.
Zmartwiło to pana?
Zmartwiło to pan mnie bardzo, bo jest to z tego, bo ponieważ jak pani wie, ja znam prywatnie sporo rosyjskich tenisistek i po prostu wiem, mi zrobiono dokładny hu i hu. Otóż Garczewa jest wolniczką Putina, jakby się ktoś pytał.
No i co teraz?
No i co? Garczewa gra dalej. Magdalena przegrała w trzech setach po dramatycznym meczu. No. Naprawdę po dramatycznym meczu. Był to mecz bardzo dramatyczny. Nie jest ona w wielkiej formie. Niestety troszeczkę gdzieś ta forma z Australian Open uleciała. Tam jeszcze dzisiaj będzie wieczorem grała Magdalena Frenk z Danielą Collins. No niestety Amerykanka będzie faworytką tego spotkania. Także tutaj nie spodziewam się jakiegoś wyniku. Hubert Hurkacz no, wygrał. On jest w ćwiartce. On w ćwierćfinale, jeżeli wygra z następnym Rosjaninem w następnej rundzie, będzie grał no niezbyt lekkim, bo z samym Nowakiem Djokovicem.
No proszę.
Także tutaj ma bardzo trudną drabinkę Hubert Hurkacz w Dubaju. To jest turniej za 500 punktów, on, żeby była jasność. To jest taka no, główna rozgrzewka dla tych tenisistów przed Indian Wells.
Tak.
Jak sobie Hubert Hurkacz poradzi z Djokovicem? Powiem pani szczerze, nie jestem optymistą przed tym meczem, bo...
Optymistą dla kogo?
Dla Hurkacza.
No tak.
Bo powiem pani szczerze, w ostatnich meczach Hurkacz nie zachwycał. Nie grał. On nie jest w swojej najwyższej formie. Powiedziałbym więcej, że do najwyższej formy daleko jemu.
Rozumiem.
Także niestety tutaj pewnie Djokovic będzie faworytem, no ale przegrana z Djokovicem ujmy nie przynosi przecież, prawda?
No tak.
Także też nie przesadzajmy i nie dajmy się zwariować temu wszystkiemu. Szkoda mi Magdy Linet, bo to po pierwsze przesympatyczna osoba, a po drugie szkoda, że z tą Garczewą przegrała. Przypomnę, w zeszłym roku w Indianapolis był taki incydent, gdzie nagle dwie Rosjanki, Kalinskaja i Garczewa właśnie, poprosiły o usunięcie z trybun pani, która miała ukraińską flagę. Bo stwierdziły, że z powodu ukraińskiej flagi nie mogą się skoncentrować.
No, może no, tak było.
Panią usunięto. Tam
i tak jest, przegrały.
No niestety właśnie akurat tego meczu nie przegrały, następny przegrały.
O, no to znaczy się ta usunięta flaga pomogła, to pan chce powiedzieć?
Nie chcę tego powiedzieć. Absolutnie uważam, że to nie miało wpływu. Uważam, że one się bardzo źle zachowały.
Aha.
I tyle, bo pani Później się organizatorzy tłumaczyli, że oni dopuszczają flagi, ale o mniejszym wymiarze, że ta flaga miała większy wymiar. Takie śmieszne tłumaczenie, wie pani, było.
Dlatego, no teraz o te flagi, wie pan, to dużo jest takiego zamieszania o flagi.
Nasi też, no Polacy też przynoszą na korty duże flagi, jakoś nikt ich nie wyrzuca, jakoś nikt nie protestuje,
no,
prawda?
No bo między Rosją a Ukrainą jest tak, jak jest, no i niechęć jednych do drugich pewnie jest,
no,
nie?
Także, no jest, Marta Kostiuk, ukraińska 20-letnia już tenisistka w tej chwili, nie podaje Rosjankom ręki, prawda?
Ona się stuka, no wydawałoby się, że sport jest ponad to, tak?
Nie, powiem pani, że i tak nie, bo nie czarujmy się, nie bądźmy hipokrytami. Ja myślę, że to nie jest tak. To nie jest tak. W zasadzie to każdy z tych Rosjan nosi część odpowiedzialności za to, co się na Ukrainie dzieje.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest Stanisław Słonina z Bioproduct Center.
Czy słyszałeś o niezwykłych właściwościach gorczycy? Jej biopole ma działanie lecznicze. Usuwa migreny, zmęczenie, bezsenność i bóle reumatyczne. Polecamy maty, poduszki, pokrowce na siedzenia dla kierowców. Bioproduct Center. Stanisław Słonina. 773-965-6133.